Moje rozmyślanie chcę oprzeć o tekst z pierwszego listu apostoła Piotra, 5 rozdział. Właściwie interesuje mnie przede wszystkim 8 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen, powiada apostoł Piotr. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że czas, w jakim żyjemy, jest czasem trudnym. Ale tak długo tego sobie prawdopodobnie nie uświadamiamy, że mamy do czynienia z trudnym czasem, z trudnymi sytuacjami, jak sami w trudne problemy, w trudne sytuacje nie zostaniemy wplątani. I trudno się dziwić, że my usługujący, pastorzy, często naszą usługę będziemy mieć zabarwioną tym, czym sami żyjemy, co nas dotyka, co przeżywamy, czemu służymy. To ma wpływ, z czym mamy do czynienia też, myślę, na nasze zastanawianie się nad Słowem Bożym, nad usługą. Bo jeśli w tygodniu, czy też tygodnie mijają, a trzeba usługiwać w różnych trudnych sprawach, służyć ludziom, takim duszpasterstwem, zwłaszcza trudnym w małżeństwach, w ich relacjach, to nie tylko, że te osoby przeżywają jakiś kryzys, ale ten, kto ich słucha, kto z nimi rozmawia, kto im służy, zaczyna przeżywać również problemy. Ja jestem też człowiekiem, który w jakiś sposób to przeżywa. Bo można pójść do psychoanalityka, można do jakiegoś psychologa pójść, poskarżyć się, powiedzieć mu, zamknąć drzwi, wyjść i wszystko jest skończone. Ten człowiek specjalnie się nie przejmuje. On wziął pieniądze, to jest jego zawód i zakończył sprawę. On się wami nie przejmuje, gdy u niego jesteście tak długo, dopóki jesteście w gabinecie, jest uśmiechnięty i mówi, że służy. Ale jak wyjdziecie, zamyka się problem. Duszpasterze nie mogą zamknąć drzwi i powiedzieć, wyszedł skończony problem, teraz niech walczy sam. Ale sam zaczynasz tym żyć, przejmować się i stajesz na granicy zawału serca, bo myślisz sobie, to są sprawy tak trudne, tak ciężkie, tak bolesne. Apostoł Piotr przeżył coś, o czym mówi. To ten tekst wynika z jego doświadczenia. On powiada, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo diabeł nie złożył broni. On nie zaniechał atakowania ludzi wierzących. On nie zaniechał rujnowania ich życia. On wie, czego on doświadczył. On mówi z osobistego doświadczenia. Przeżył w swoim życiu kryzys. Kryzys duchowy. Uświadomił sobie, jak trudno jest być czujnym. Jak trudno trwać. Jak trudno pilnować siebie. Przekonał się o tym w Getsemane, jak było mu trudno. Przekonał się, jak to był trudny bój być przy Jezusie i trwać z Nim. Zawiódł. Zawiódł, gdy Jezusa oskarżano. Gdy znalazł się na dziedzińcu, gdzie mu powiedziano, ty jesteś też z nich. Jak było trudno przyznać się do uczniostwa Jezusa Chrystusa. To było tak trudne. On wie, o czym mówi, gdy powiada, czuwajcie, trwajcie. Bo diabeł, przeciwnik wasz, nie śpi. On wie, jak było mu trudno zaakceptować nowy sposób zwiastowania Ewangelii, nowe podejście. Jak było mu trudno stanąć w domu Korneliusza. Jak trudno mu było się z tym pogodzić, że poganom ma być zwiastowana Ewangelia. Kiedy miał wizję, on ją nawet nie chciał jej zaakceptować. Kłócił się z Bogiem. Jemu było trudno przejść nad pewnymi sprawami. W wielu sytuacjach znalazł się pod presją, by zrezygnować ze świętości, z wytrwałości, z odpowiedzialności. Nawet z apostołem Pawłem się ścieli, gdy trzeba było sobie pewne rzeczy wyjaśnić. I myślę, że należymy do ludzi, którzy mają takie same problemy. Musimy zmagać się przede wszystkim z sobą. Nie tyle z ludźmi, co z sobą, ze swoim charakterem, z tym, kim jesteśmy, a ciągle mamy pokuszenie, by z życia chrześcijańskiego takiego, jakie rysuje nam Słowo Boże, czasami zrezygnować albo dać sobie chwilę odprężenia, relaksu. Ja to często nazywam, mamy takie pokuszenie, aby duchowe chrześcijańskie buty zdjąć i tak się odprężyć i powiedzieć sobie, no teraz mam chwilę relaksu, teraz sobie odpocznę, teraz może trochę pożyję inaczej. Czas, w jakim żyjemy, każe nam być trzeźwymi w życiu duchowym. Musimy umieć ocenić sytuacje, przed jakimi jesteśmy stawiani. A te sytuacje są coraz trudniejsze, coraz groźniejsze. Naprawdę można łatwo zatrzymać się w miejscu, które zrujnuje nasze życie. Jeśli siedzisz przed telewizorem i masz w ręku pilota i przelatujesz 50 kanałów, a na 4 czy 5 dosłownie pokazują pornografię, to masz chęć tak się zatrzymać tam trochę dłużej. To pokuszenie. I takich wyzwań jest zdecydowanie więcej. To nie jedyne. Ocenić trzeźwo sytuację, w jakiej żyjemy. A diabeł zaczął działać w sposób wyrafinowany. To nie jest działanie tylko w kierunku różnych nałogów. Ale przede wszystkim postawił sobie chyba diabelskie zadanie. Zrujnować rodziny, zrujnować małżeństwa, zrujnować ich życie rodzinne. Przyglądam się od wielu lat i ten atak teraz jest tak bardzo spotęgowany. Co któreś małżeństwo ma problem. Nie wierzę, że są idealne małżeństwa. Kiedyś wam powiedziałem. Takiego małżeństwa jeszcze nie ma. Jest w niebie krzesło, na którym ma zasiąść idealne małżeństwo, ale ciągle jest puste. A więc nie ma idealnego rozwiązania, nie ma idealnych ludzi. Są problemy, z którymi przychodzi się zmagać. Ale jak to czynimy? Czy umiemy rozpoznać zagrożenia, jakie przychodzą w nasze życie? Jezus kiedyś stał przed Jerozolimą. Przyglądał się temu miastu i powiedział, to miasto nie rozpoznało czasu, w jakim żyje. Nie rozpoznało tych trudnych czasów, w jakim przyszło tym ludziom żyć. Nie rozpoznają, nie wiedzą, nie są czujni, nie są trzeźwi. I stojąc przed tym miastem, powiedział, Jeruzalem, Jeruzalem, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Prorok Jeremiasz doświadczył takiego elementu sfrustrowania, takiego zniechęcenia. On powiada, spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią. Bardzo często jako ludzie wierzący zapominamy, że istnieje zagrożenie pustyni, która wdziera się w nasze życie. Ona wdziera się i chce niszczyć i pustoszyć to, co jest życiem, co kwitnie, co jest zielone. Pustynia nie uznaje żadnych zasad tolerancji, łagodności, pertraktacji. Ona zagarnia urodzajną ziemię. Każdego roku tysiące hektarów ziemi zostaje wchłoniętych przez różne pustynie. Bezpowrotnie. Jałowieją. Ale burz ma też to do siebie. Wyrąbiesz ścieżkę w tym buszu. Za kilka dni chcesz nią wracać, już jest zarośnięta. Każdego dnia nawracają się ludzie. Tysiące ludzi nawraca się do Jezusa Chrystusa. Każdego dnia brak duchowej czujności przynosi setki duchowych porażek. Trwa wojna. Diabeł nie złożył swojej broni. On nie zaniechał atakowania ludzi wierzących, ludzi zbawionych. On nigdy nie zaniechał swojej aktywności. ciągle pracuje, by pochłaniać, rujnować, podstawiając coraz więcej atrakcji. Jako Kościół nie jesteśmy w stanie tym atrakcjom się przeciwstawić. Nasz program i nasze możliwości są zdecydowanie ograniczone i są może mało kolorowe i mało atrakcyjne. Ale jedno, co mamy do zaoferowania, to życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Nowe życie w Jezusie Chrystusie. Królestwo Boże w Jezusie Chrystusie. Albo życie bez Niego. Wielu ludzi zostało uwikłanych w działalność diabelską. Wielu sądzi, że raz zbawieni są na zawsze zbawieni. Coraz bardziej zaczyna ta doktryna poszerzać swoje kręgi. Ludzie sądzą, że jak są raz zbawieni, to są do końca zbawieni. A więc potem hulaj dusza, możesz robić co chcesz i tak jesteś zbawiony. Nieprawda. Nieprawda. Zbawienie można stracić i to bardzo szybko. Jeśli nie jesteśmy trzeźwi, czujni, to przeciwnik wasz, diabeł, chodzi jak lew ryczący. To nie jest kociaczek, który poliże, tak przyjemnie nam może będzie koło niego, przytuli się, trochę ciepełka. To jest lew ryczący, który atakuje, który niszczy, który zabija. Jezus o nim powiedział. To jest przeciwnik, który przyszedł kraść i zabijać, który nie zna litości. Głosimy, że zostaliśmy wyzwoleni z grzechu. Świadczymy, że krzyż odkupił nas z niewoli, z nieprawości, z grzechu. A ciągle wśród ludzi wierzących spotykam tych, którzy ulegają grzechowi, ulegają pożądliwościom, ulegają nałogom, ulegają zgorzknieniu, ulegają nieprzejednaniu. Są ludźmi, którzy stawiają na swoim i tak dalej, i tak dalej. Możemy setki przytoczyć przykładów. Zapytacie, gdzie są tacy ludzie? Gdzie są tacy wierzący? Siedzą obok was. Śpiewają pieśni uwielbienia. Podnoszą ręce. Klaszczą. Świadczą o mocy Chrystusa. Ale nie chcą porzucić grzechu. Mają ukryty grzech. Wielu. Nie twierdzę, że wszyscy. Ale wielu. Skąd się biorą problemy? Skąd się biorą duszpasterskie problemy? Biorą się z pielęgnowania grzechu ukrytego. Z niewyznania grzechu. Z braku trzeźwości, z braku czuwania, z dopuszczenia diabła do swojego życia, aby on mógł rujnować to życie. Grzech zaczyna oplatać serca tych ludzi. Jak liany w buszu, zaciskać zaczyna pętlę na naszym życiu, aż osiągnie pełną kontrolę nad naszym życiem. Jeszcze może ktoś jest zielony jakiś czas, nie w sensie doktryny, zielony w sensie życia, ale gdy go oplecie grzech, gdy go oplecie diabeł swoją mocą, wcześniej czy później stanie się uschłą gałęzią. Stanie się uschniętym wierzącym. Trudno wtedy mówić, czy wierzącym. Zmarnowane często życie. Duchowe wraki. Diabeł zacznie najpierw dotykać twojej świadomości, że przestaniesz rozróżniać, co jest dobre, co jest złe. Boże Słowo powiada, powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre, a co jest złe. Ale diabeł sprawi to, że wielu ludzi wierzących traci rozeznanie, czujność, trzeźwość między tym, co jest dobre, a co jest złe. Grzech zaczynają uznawać za coś prawidłowego. Ta granica moralności i niemoralności zaczyna się przesuwać w kierunku niemoralności. Granica staje się mglista. Całe życie staje się zagmatwane. Kiedy komuś mówisz, że żyje w grzechu, odpowiada, nie, modliłem się i Pan mi powiedział, że nie grzeszę. Bo kiedy się modliłem, Bóg nie zareagował. Myślisz, że ci Bóg da po łapie? Czasami się zdarza, że tak zrobi. Czasami potrząśnie. I obyś, kiedy cię potrząśnie, zrozumiał, że to nie jest tylko dolegliwość, że to jest Boży głos, który zaczyna przemawiać, ponieważ diabeł zdobył twój słuch i już nie słyszysz napomnienia, już kazanie na tobie nie robi wrażenia. Jesteś odporny nieprzemakalny. Wtedy Bóg musi potrząsnąć. Czasami to jest bolesne. Czasami to jest może bardzo bolesne. Bóg potrząsa nami, abyśmy otrzeźwieli, abyśmy byli trzeźwymi, aby diabeł nie odniósł zwycięstwa. Ludzie, kiedy są odporni, kiedy diabeł pozyskał ich słuch, to zaczynają usprawiedliwiać swoją pożądliwość, swoje grzeszne życie, swoje grzeszne postępowanie. Próbują powiedzieć to oni. Powiem coś, co już chyba mówiłem, ale jest to pewna prawidłowość. Kiedy widzę człowieka, który siadał na pierwszej ławce, a im dłużej jest w zborze, zaczyna przesuwać się pod ścianę, to któregoś dnia prawdopodobnie znajdzie się za drzwiami. Co się stało, że ucieka z pierwszego miejsca do tyłu? Jak go zapytacie, powie: oni. Oni są winni. Nie, on jest winien. Gwarantuję wam, że żyje w grzechu. W ukrytym grzechu. I ten grzech sprawia, że mu źle, nie może patrzeć w oczy kaznodziei, a potem zaczyna uciekać dalej, tam głowę zwiesi pod ścianą i już czuje się bezpiecznie, a potem myk i już w drzwiach jest. I już go więcej nie zobaczycie. Ma swoje wyobrażenie świętości. Oczywiście nie mówię przeciwko tym, którzy teraz są w ostatnich miejscach, bo po prostu nam miejsc już brakuje. Poczujcie się bezpiecznie. Nie chodzi o taki sposób traktowania wszystkich. Podaję pewien przykład, przerysowany trochę. Chcę wam uświadomić, w czym jest rzecz, w czym jest problem. Diabeł pozyskuje najpierw naszą świadomość, nasz słuch, dajemy posłuch temu, co on proponuje. To, co robię, wcale nie jest złe. Modliłem się, a Duch Święty nic mi nie powiedział. I nie powie. Grzech nigdy nie umiera sam z siebie. On nie umrze sam z siebie. Bóg potrzebuje twojej i mojej aktywności, abyśmy jemu się przeciwstawili. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Jeśli jesteś słaby duchowo, jeśli prowadzisz byle jakie życie duchowe, jeśli byle jak poświęcasz czas na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, to w końcu on zdobędzie ciebie. Nie będziesz mieć mocnej wiary. Nie myśl, że tylko duchowe przeżycia, ten wiatr duchowy uchroni cię przed diabelskimi atakami. Nam potrzebne jest to, ruchowi zielonoświątkowemu, naszemu wyznaniu jest potrzebne przeżycie też takie niezwykłe, dotknięcie Ducha Świętego. Potrzebne są emocje. Ale jeśli nad tymi emocjami nie ma lektury Bożego Słowa, mówię wam, nie jesteście mocni w wierze. Przeżycie zwietrzeje, a to słowo nigdy nie zwietrzeje. Dopóki tu żyć będziemy, dopóki człowiek będzie na tej ziemi, ani jedna jota z tego słowa nie przeminie. To ono jest trwałe, to ono buduje naszą wiarę. To tutaj jesteśmy mocni w wierze, jeśli byle jak prowadzisz swoje życie chrześcijańskie. Ostrzegam, ostrzegam. Jesteś na dobrej drodze, aby nie być odpornym na działanie diabelskie. Boże Słowo zachęca nas. Przeciwstawcie mu się mocni. Tylko taka jest nasza broń. Jeśli twoja broń jest zardzewiała, jak zardzewiałym mieczem chcesz walczyć? To jest miecz, Boże Słowo. Jak chcesz walczyć zardzewiałym narzędziem? Jak chcesz mieć klucz do otwierania wszelkich zardzewiałych zamków, jeśli ten twój klucz nie jest kluczem, a wytrychem? Parę wersetów, które znasz, ale nie znasz całego słowa, a wyrwany werset z kontekstu czasami poprowadzi cię na jakieś manowce duchowe. Musimy znać Boże Słowo. Musimy umieć tym mieczem przeciwstawić się diabelskim atakom. Jakub to tak ujął. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Boże, poddanie się Bogu to tak ważny element. Dlaczego zaczynają się kryzysy? Z rozmów moich wynika jedno. Ludzie nie dbali o swoje duchowe życie. Nie sięgają do Biblii, do modlitwy, do trwania w Bogu, nie trwają w społeczności Kościoła, zboru. Raz są, 10 razy ich nie ma. To wszystko zaczyna się walić. Nie są w stanie wtedy dać odporu diabłu. Nie są w stanie przeciwstawić mu się. Diabła czasami zobaczą jako anioła światłości i myślą, o, to jest Boże prowadzenie. Możemy tylko dać odpór diabłu, mocni w wierze. Bez autorytetu Jezusa Chrystusa nie przeciwstawisz się tej mocy. On naprawdę jedyne zadanie, jakie sobie postawił, a chyba w ostatecznych czasach zdecydowanie, zniszczyć wszystko, co jest Boże. Zawsze to chciał czynić, ale teraz tak szczególnie atakuje. Musisz mieć autorytet Jezusa Chrystusa w swoim życiu. A więc nie byle jakie, nie letnie życie, nie takie sobie tylko życiem, no wiesz, Panie Boże, no służę Ci tak jak umiem. Czemu nie jesteśmy gorliwi? Już kiedyś to z tego miejsca też powiedziałem. Umiemy być gorliwi, będąc przewodniczącymi jakichś komitetów, działkowca, pocztowca, pszczelarza, tylko nie umiemy być gorliwi w społeczności, w zborze, poświęcić swój czas wszechmogącemu Bogu. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, a wy coście za jedni. Jeśli nie trwasz w życiu z Chrystusem, jeśli nie trwasz w społeczności z Jezusem Chrystusem, jeśli nie trwasz w Nim, głęboko w wierze, twoja wiara nie jest mocna, to gdy się któregoś dnia diabeł pojawi, nie będziesz umiał się Jemu przeciwstawić, a On się będzie śmiał i powie, ja lepiej znam od Ciebie Jezusa i wiem, kim On jest, a Ty jesteś tylko imitacją, pustą atrapą. Dlaczego ludzie wierzący trwają w lgnięciu do grzesznych praktyk? Zawsze powiadam, nie lubię mówić o tych, co są gdzieś tam, ich nie ma. Ale o nas trzeba czasami powiedzieć. O sobie musimy powiedzieć. Co powiesz Jezusowi? Jakie dasz Mu wytłumaczenie z powodu lgnięcia do grzechu? Mówię to o sobie też. Wcale nie jestem inny, taki sam jak wy. Mam przywilej służyć wam, ale zmagam się z takimi samymi problemami jak wy. Diabeł nie oszczędza kaznodziei, zwiastunów Bożego Słowa, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej ich atakuje. Może staniesz przed Panem któregoś dnia i powiesz, no Panie, nie wiedziałem, że Ty tak serio ten jeden grzech potraktujesz. To był taki drobiazg przecież. Myślałem, że jesteś bardziej tolerancyjny. Przecież Ty jesteś miłością. Że będziesz miał cierpliwość w stosunku do mnie. Że Twoja łaska będzie obfitować w moim życiu. Zawsze wierzyłem, że obietnice Twojego Ducha Świętego działają i On przyjdzie, ten Duch Święty, i usunie grzech z mojego życia. Chcę wam powiedzieć, Duch Święty nie przyjdzie i nie usunie grzechu z waszego życia, jeśli wy sami nie chcecie z nim walczyć. Nie wiem, do kogo to teraz mówię. Może wielu będzie się czuło w taki sposób, że są oskarżani, że to ich nie dotyczy. Dlaczego ludzie wierzący zaczynają trwać w grzechu i czekają, że ten grzech sam zniknie? Ponieważ zaczynamy tracić bojaźń Bożą. Brak bojaźni Bożej sprawia, że ludzie nie trwają przy Bogu, że dają się oszukiwać. W przypowieściach Salomona jest napisane, miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. To utrata bojaźni sprawia, że nie czujemy, iż coś jest grzechem, że brniemy w niewłaściwą stronę, że nie postawiliśmy tamy grzechowi, że nie daliśmy odporu diabłu, jego pokusom, jego zagrożeniom. Jedną z przyczyn zaniechania czy nieszukania bojaźni jest nasza pobłażliwość. Źle pojęta pobłażliwość. Ludzie chronią ludzi żyjących w grzechu przed pastorem, żeby się ostatni dowiedział. Próbują sami manipulować, jak się nie uda, to wtedy już, jak już jest wszystko na łopatki rozłożone, dopiero pastor się dowiaduje i wtedy pastor ma cudu dokonać. A ktoś manipulował wcześniej, nie służąc w sposób właściwy, bo zbyt tolerancyjni jesteśmy, bo zbyt łatwo używamy słowa łaska do przykrycia grzechu. A jak to się zaczyna? No cóż stoi na przeszkodzie, że moje dziecko pójdzie na dyskotekę? No nic nie stoi na przeszkodzie. Cóż złego, że na przyjęciu weselnym potańczymy? Ja jestem konserwatystą. Co złego, że się pojawi alkohol, że sobie wypijemy lampkę czy kieliszek alkoholu? Cóż złego, że nie z żoną pójdę do lokalu, ale z koleżanką, z przyjaciółką spędzę dobry wieczór? Cóż złego? I tak mógłbym wymieniać. Cóż złego, że tego, tamtego dokonam? Cóż złego się stanie? To, że diabłu otwierasz furtkę, że zostawiasz mu miejsca, by wbijał swojego klina i któregoś dnia rozsadzi twoje życie. Myślisz sobie, cóż złego, że tak ktoś postąpi? Nic. Tylko któregoś dnia twoje dziecko wróci naćpane, któregoś dnia okaże się, że już jest zniewolone, któregoś dnia okaże się, że już jest twoja córka w ciąży, a nie chcieliście jeszcze tego, bo jeszcze nie wyszła za mąż. I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ pozwalasz na to, aby być bardzo tolerancyjnym. Dziś nam się krzyczy, bądźmy tolerancyjni. Kościoły powstały homoseksualistów, bo bądźmy tolerancyjni. Nie jestem tolerancyjny w tym względzie. Bóg to nazwał grzechem. Koniec, kropka. Nie ma tolerancji. Jako człowieka tak. Ma prawo wejść i nawrócić się i zmienić swoje życie. Nie ma tolerancji dla grzechu. Bo wcześniej czy później ten grzech mnie może zabić. Ten grzech może być dla mnie zagrożeniem. Niektórzy chcą usprawiedliwić taki styl życia. I cytują werset Bożego Słowa. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I jadą na tym Słowie Bożym. Przecież cytują Boże Słowo. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jestem w Chrystusie? No popełniłem grzech, no wiesz, bracie, ale przecież Pan jest miłosierny. Szkoda, że nie czytają dalej tego tekstu. A tam jest dalej napisane tak. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Nie ma potępienia dla tych, którzy według ducha postępują, a nie według ciała. Jeśli trwasz w grzechu, to chodzisz w ciele. Nie masz prawa do Bożej obietnicy mówiącej, nie ma potępienia. Bóg mówi do zboru w Laodycei, znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Bóg oczekuje od nas jednoznacznej postawy, a nie takiego wahadełka. Dziś się wychylam w tę stronę, jutro w tę, a pojutrze cały zbór ma z tobą problem. Jeśli chcesz żyć w grzechu i zakładasz sobie łatwe rozwiązania z byle powodu, rozwód, nie przychodź do mnie po ślub. Po co ci ślub kościelny? Miej ślub cywilny, bo i tak nie chcesz ponieść żadnej odpowiedzialności. Niech ci ludzie dają rozwód, Bóg nie daje. To boli, ale to jest prawda. Nie mówię o wyjątkach. I Kościół te wyjątki nasz też uzasadnił. Ludzie mogą cię postrzegać jako prawego, i myślą, że masz wspaniałe serce, jesteś wierzącym, gorliwym, ale względem Boga miłość twoja zanika. Może kiedyś drżałeś na Słowo Boże, na zwiastowane Słowo Boże. Twoje serce topniało pod wpływem Bożego Słowa. A dziś może starcza tylko na chwilę nabożeństwa. Ale co dzieje się w ciągu tych wielu godzin spędzanych poza zborem, poza społecznością? Myślę, że problem polega na tym, że wielu ludzi wdało się w flirt z grzechem. Flirtują z grzechem i myślą, że przemkną do Królestwa Bożego. Kiedyś powiedziałem, że nadchodzi czas, kiedy Bóg zacznie ujawniać grzech. Wszyscy myśleli, że to będą proroctwa, wizje, że pastor będzie miał albo inni, że zacznę nazwiskami sypać. Nie ma takiej potrzeby. Grzech się sam ujawnia, a grzesznicy sami się demaskują. I to przychodzi. Wcześniej czy później grzech zostaje zdemaskowany. Nie wystarczy już dziś być dobrym aktorem. Bóg ma sposoby, aby ujawnić. Może użyć proroka, może użyć wizji, ale bardzo często grzech sam się ujawni. Styl życia go ujawni. Psalmista powiada, jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, a łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Bóg Dawidowi obiecał, że będzie go smagał za jego grzech, ale że też ma dla niego łaskę, gdy on się przed nim ukorzy. Dawid strasznie zgrzeszył. Próbował siebie usprawiedliwić i zakrywał ten grzech i utajnił go. Aż Bóg któregoś dnia powiedział, dosyć. Przysłał wtedy proroka do niego. A Dawid powiedział, tak, masz rację, zgrzeszyłem. Ta pokuta sprawiła, że jego życie potoczyło się innym torem. Że jego życie inaczej wyglądało. Ale czytajcie psalmy. Mimo, że jego życie się zmieniło, mimo, że Bóg mu przebaczył, on ciągle czuł na sobie tę gorycz tego, co się zdarzyło. Jego reminiscencję tego znajdujemy w psalmach. Jak ubolewał, że zdarzyło mu się żyć w grzechu. Boża rózga dotknęła go. I dobrze, że on tę rózgę odczytał w sposób właściwy. Zreflektował się. Dobrze, gdy nam się trafi, gdy pokutujemy z niego, gdy go wyznajemy. Niekoniecznie zawsze trzeba wyznać publicznie i przyjść tu i stanąć i upublicznić, ale wyznać przed Bogiem, wyznać z kimś, do kogo masz zaufanie, się modlisz, a on nie rozniesie może tego po całym świecie. Stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, ratuj, dać odpór diabłu, temu diabelskiemu atakowi, bo inaczej utracisz swoją tożsamość. Ci, którzy nie pilnowali, nie byli trzeźwi, nie byli czujni, stracili swoje uprawnienia. Bóg może przebaczyć, Bóg może ci darować, ale bierz jeszcze jedno pod uwagę. To może dotyczyć zwłaszcza tych, którzy kiedyś może służyli lub będą służyć Bożym Słowem. Możesz stracić uprawnienie do tego, aby zwiastować Boże Słowo, aby być używanym przez Boga. Tak się stało z Saulem. Kiedy zaczął grzeszyć, kiedy zaczął lekceważyć Bożego pomazańca, Słowo Boże tak mówi. Popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Moglibyśmy być ludźmi używanymi przez Boga, namaszczonymi, używanymi z wielką mocą, a czasami przez niedanie odporu diabłu, lekceważenie zagrożenia, pozbawimy się tej możliwości bycia narzędziem w ręku Boga. Bóg wyzwala nas spod mocy panowania grzechu. Wielu ludzi, i to jest smutne, odchodzi od Boga, zanim usłyszą słowo. Gdy rozmawiamy z żoną, z małżeństwami, pytamy się, czyście się Pana pytali, co wam Bóg powiedział? Nie, jeszcze nie otrzymali odpowiedzi, ale już mają cały plan, jak rozwalić małżeństwo albo co z tym zrobić. Nie czekali, aż Bóg odpowie. Ludzie nie czekają, aż Bóg im da słowo. My nie czekamy, aż Bóg nam da słowo. Nie umiemy być trzeźwi, nie umiemy dać odporu diabłu. Był człowiek, który miał problem w swoim domu. Jego dziecko było chore. Był dostojnikiem w Kafarnaum. I w tych trudnych chwilach przyszedł do Jezusa i tak długo przy nim był, aż usłyszał słowo: idź, syn twój żyje. Nie odszedł wcześniej. Wiele razy modlimy się o rozwiązanie jakiegoś problemu. Zanim Bóg odpowie, już odchodzimy. Nie słuchaliśmy, co On ma nam do powiedzenia. Mamy swoje rozwiązanie, bo się nie da. To prawda. Nasze rozwiązania są szybkie, błyskawiczne. W każdej sprawie, nie mówię tu tylko w sprawie małżeństwa, w każdej sprawie mamy szybkie rozwiązania, bo my żyjemy w wieku, gdzie szybkość się liczy, wydajność, osiągnięcia, twórczość. To jest miara oceny ludzi. Ale Bóg bardziej jest zainteresowany, aby las dębowy wyrósł, a to jest długa droga. On nie jest zainteresowany tym, żeby na podwórku szybko grzyby wyrastały i to dodatkowo trujące. On jest zainteresowany tym, aby las dębowy wyrósł. A więc potrzebuje czasu. I czasami musimy długo czekać, zanim Bóg odpowie. Ale jest szybka i powolna droga. Powolna droga to ta, gdy się zdajemy na Boga. Powiadamy: Panie, czekam na Twoje słowo. Nie odejdę, aż usłyszę Twoje słowo. Jakie masz rozwiązanie dla mnie? To może trwać 2, 3, 5 lat? Ilu z was modliło się o niektórych swoich członków rodzin? Ilu z was modli się o swoich członków rodzin latami i jeszcze nie ma odpowiedzi? Czy to jest powód, by zrezygnować? Czekaj na Boże słowo. Czekaj na Boże potwierdzenie. Ta niewiasta Kananejka, której córka była dręczona przez ducha złego, to była sprawa życia i śmierci dla niej. Ona nie odeszła od Jezusa, zniechęcana. Nie odeszła, aż usłyszała: idź, niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niechaj Ci się tak stanie. I uleczona została tej godziny jej córka. Nie umiemy czekać na słowo od Boga, ale mamy własne pomysły. To tutaj tkwi problem. Brak bojaźni, łatwa tolerancja wszystkiego, tacy chcemy być nowocześni, tolerancyjni. Ci starsi to konserwatyści, oni zbyt przesadzają. Bracie, nie przesadzaj, przecież to się nic nie stanie. Dziś nie, ale ci gwarantuję, że pojutrze tak. Cóż się stało, że poszłam z innym mężczyzną, przez spędziłam tylko wieczór na kawie? No tak się wszystko zaczyna. Cóż się stało, że raz spróbuję narkotyku? Chcę wiedzieć, co to jest. Nigdy nie próbuj nawet wiedzieć. Grzech jest grzechem. Oczywiście to są te, które są takie bardzo widoczne. Zdecydowanie więcej jest grzechów, o których ani nie wiem, ani nie chciałbym ich nazywać. To są te wewnątrz. Dlatego mocni w wierze, w społeczności, byciu razem tu, w tej społeczności. Musisz mieć oparcie, zbór, musisz mieć ludzi, którzy cię będą wspierać. Ja myślę, że dlatego potrzebujemy społeczności, bojaźni Bożej, ponieważ świat i tak daje nam dużo zajęcia. On wypełnia nasze życie często. Dlatego tak bardzo potrzebujemy zboru, potrzebujemy społeczności, ludzi wierzących. Młodzi, potrzebujecie społeczności z takimi samymi ludźmi młodymi ze społeczności. W tym świecie nigdy nie znajdziecie prawdziwej miłości, prawdziwych relacji. To jest wszystko wyrachowane. To ma swoje znaczenie. Bądźcie dla tych ludzi na zewnątrz przykładem. I młodzi, i starsi. Ale nie chciałbym pesymistycznie zakończyć. Apostoł Paweł coś o swoim życiu pięknego powiedział. Chciałbym, by to było dla was przesłanką i wzorem. Dajcie odpór, bądźcie mocni w Panu. I Paweł powiedział o sobie: wy jesteście świadkami i Bóg, Jak świętobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Zobaczcie, Paweł nie waha się powiedzieć przed Bogiem i ludźmi: moje życie jest święte. On się nie kryguje. Nie powie, no nie wiem, czy to przed Bogiem, no takie... Nie, on powiada wprost. Przed Bogiem i ludźmi moje życie jest święte. Chciałbym, by ludzie wierzący tego zboru, osobie mogli powiedzieć: wiem przed Bogiem, jak święte, sprawiedliwe i czyste jest moje życie, i przed ludźmi. Oni mogą zaświadczyć. On, Paweł, mógł powiedzieć: jesteście świadkami nienagannego mojego życia. A przecież on był takim samym człowiekiem jak my, żył tylko w innym wieku. Nie oszukiwałem was. Nie żyłem inaczej. Moje zachowanie było zawsze takie samo. Żadna cielesna namiętność nie miała zwycięstwa nade mną, bo dawałem diabłu odpór. Żaden duch pożądliwości, przeteczeństwa i wszelkich innych rzeczy nie opanował mojego umysłu. Byłem wolnym człowiekiem, powiada apostoł Paweł. Nie grałem na waszych uczuciach, on powiedział. Nawet gdy mieli problemy z darami Ducha Świętego, tak jasno kawę na ławę wyłożył Koryntianom. Powiedział: nie chcę się tym zabawiać. Chcę być przed wami i żyć w sprawiedliwości i uczciwości. Niektórzy chrześcijanie powiadają: nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą, ale co, niech Bóg z życia mego weźmie chwałę. To takie jest bardzo pobożne, ale nieprawdziwe. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto, przypowieści Salomona mówią. Dobre imię jest ważne. To nie jest tak, że nie obchodzi nas, co ludzie sobie myślą o mnie. Ludzie muszą wiedzieć, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. Moja dobra reputacja jest monetą, którą płacę. Moja chrześcijańska reputacja. Ludzie dlatego cenili chrześcijaństwo, bo Paweł był uczciwy, bo żył życiem sprawiedliwym, odkrytym życiem, czystym życiem, przezroczystym życiem. Dajmy odpór diabłu, bądźmy trzeźwymi. Kościół, który przywołuję tu, to kościół ludzi obmytych, oczyszczonych, chwalących Jezusa Chrystusa. Dlaczego mogę wierzyć, że taki ten Kościół pozostanie i będzie święty, czysty, że dacie mocni w wierze odpór diabłu? Ponieważ ten 11 werset, na którym nie chciałem się skupiać, zamyka całą sprawę. Jego jest moc na wieki wieków. To nie nasza moc. Jego jest moc. I On daje zwycięstwo. Amen.